witam Was serdecznie. Się podzielę, czy muszę mówić do mikrofonu?
Czy bez mikrofonu mnie tam będzie słychać? Czuję się bardziej wolny wtedy i swobodnie. Ja będę się dzielił słowem. Wierzę, że jak Duch Święty porusza się w Kościele, to wykonuje wiele niesamowitych rzeczy. Jedną z rzeczy jest to, że podnosi, pociesza, zachęca, objawia prawdę, przynosi wolność. Kilka tygodni temu był u nas Kola. Pewnie większość z Was kojarzy tego rapera słynnego naszego polskiego, chrześcijańskiego, który niesie wolność, gdziekolwiek go zaproszą. Tam niesie słowa wolności, modli się o chorych ludzi, chorzy ludzie są uzdrawiani i z Kolą mieliśmy przywilej być w ośrodku dla osób uzależnionych kilka tygodni temu w Różewcu, niedaleko. Ośrodek, w którym kiedyś ja byłem pacjentem 18 lat temu. I wiecie, kiedy tam zawsze jeżdżę tam z sentymentem. I kiedyś, jako człowiek, który był bezdomny, nie umiejący absolutnie niczego w życiu osiągnąć, czujący się jako przegrany, przyjechałem do tego ośrodka i tam otrzymałem pierwszą iskrę wiary, że coś z mojego życia dobrego może się zadziać. Że nie jest tak, że muszę być całe życie przegrany, całe życie potępiony, całe życie nieumiejący żyć, całe życie myślący źle o sobie, destruktywnie. I tam dostałem tą pierwszą namiastkę takiego czegoś cudownego z nieba. I kiedy tam jeżdżę dzisiaj do tego ośrodka, często tam jestem, to jeżdżę też dawać im tą nadzieję, tym osobom, które tam są, bo wiedzą, jak te osoby się tam czują. Wiem, że Jacek pracuje z osobami, które potrzebują maksymalnego wsparcia. Wiem, że wy i my mamy kontakt z osobami, które dzisiaj umierają, które dzisiaj są nieświadome Bożego Królestwa. Ale wiem, że jako Kościół Jezusa Chrystusa jesteśmy powołani do tego, żeby nieść to światło wszędzie tam, gdzie nasze kroki staną. I byliśmy z tym Kolą w tym Różewcu. I pierwsze słowa, jakie powiedziałem do tych osób, mówię, dzisiaj nie spodziewajcie się niczego z tego świata. Mówię, bo ja i ten chłopak, który tu jest, jeszcze Rafał był z nami, mój przyjaciel, nie jesteśmy z tego świata. Nie jesteśmy z tego świata. I nie damy wam nic z tego świata, absolutnie nic. I zaczęliśmy im głosić Ewangelię, zaczęliśmy mówić im o Bożej mocy, o Bożych cudach, o Bożej miłości do nich, zaczęliśmy mówić im, jak są wyjątkowymi osobami, jak Bóg na nich patrzy, jakie Bóg ma dla nich potężne plany. I zaczęliśmy się o nich modlić i osoby były uzdrawiane z różnych rzeczy, ale w pewnym momencie jeden chłopak mówi, że bardzo go boli kręgosłup, a Kola otrzymał słowo wiedzy od Boga. Mówi, masz pewnie jedną nogę krótszą od drugiej. I to się okazało prawdą. I Kola mówi, chodźcie, tam było około 30 osób, chodźcie, zobaczcie, jaki jest mój Bóg. I się modliliśmy o tą nogę i ta noga w jednym momencie na oczach wielu ludzi się wydłużyła. Chłopak stał bez bólu kręgosłupa. I kiedy wróciliśmy na swoje miejsce, tam skąd głosiliśmy, Kola zapytał, czy ktoś chce dzisiaj oddać życie Jezusowi. I wiecie, i wszyscy prawie wstali i powiedzieli, że my chcemy. A Kola mówi do nich takie słowa, ale to nie tak działa. Jezus powiedział, kto chce pójść za mną, musi każdego dnia brać swój krzyż i zapierać się siebie i uczyć się tego, co ja chcę was nauczyć. I Kola zaczyna im tłumaczyć, czy chcecie rezygnować ze swojego życia na rzecz tego, o czym w ogóle nie macie zielonego pojęcia, o tym, co was spotka. Czy będziecie rezygnowali z siebie? I zaczął im to tłumaczyć. I zadał kolejny raz pytanie, czy ktoś chce teraz pójść za Jezusem? I wiecie, kilka osób z tych, które na początku chciały, usiadły, bo sobie uświadomiły, że nie chcą rezygnować ze swojego życia. I to jest okej, to jest bardzo uczciwe. Ale sam Pan Jezus w swoim słowie mówi, żebyśmy my jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy chcą za Nim iść, przeliczyli koszta tego, czy chcemy zapłacić cenę za to, żeby z Nim żyć. Wiecie, i dzisiaj trochę będę o tym mówił. Będę o tym mówił, bo cenę, którą mamy do zapłacenia, w miarę jak się rozwijamy w chrześcijaństwie, okazuje się, że jest coraz większa do zapłacenia. Że nie jest coraz mniejsza, że nie jest coraz łatwiej, coraz milej i coraz przyjemniej, tylko okazuje się, że Duch Święty objawia, że coraz więcej musisz zostawić, aby dalej pójść, aby być bliżej mnie, aby podążać za mną. Kojarzycie słowa z Biblii, poznacie prawdę, a ona was wyswobodzi. Kojarzycie? Wiecie, wasz pastor, mój przyjaciel serdeczny Sebastian używa takiego określenia: biali ludzie. My, biali ludzie, myślimy tak. I wiecie, często w swoim chrześcijańskim życiu myślałem o tym wersecie, że to chodzi o to, że kiedy poznam prawdę, zostanę wyswobodzony ze swoich problemów, ze swoich trosk, że zostanę wyrwany z bólu, jaki mi doskwiera, że zostanę uzdrowiony, że przyjdzie przebudzenie do mojego domu, że przyjdzie pocieszenie. A dzisiaj patrzę na ten werset zupełnie z innej strony. Dzisiaj, kiedy poznaję prawdę, zauważam jedną rzecz, że jestem coraz bardziej wyswobodzony do tego, żeby służyć Bogu. Oczywiście te wszystkie rzeczy, o których myślałem jako ten biały człowiek, one się dzieją w moim życiu. Jestem wyswobodzony od chorób, przychodzi przebudzenie do mojego domu, przychodzi życie do mojej rodziny, przychodzi życie do mojego kościoła, przychodzi do życia, życie do ludzi, do których głoszę. To wszystko jest. Ale to jest efektem relacji chrześcijanina z Bogiem. Dzisiaj będę mówił o naszym powołaniu, dlatego, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, bo dary i powołanie Boże dla każdego z nas są nieodwołalne, Słowo Boże mówi. Że Bóg, tworząc każdego z nas, dzisiaj jesteśmy w XXI wieku, ma przeznaczone dla nas swoje życie, swój cudowny plan. O żadnym z nas nie zapomniał. O żadnym z nas nie zapomniał. I pragnieniem w jego sercu jest to, aby te wszystkie rzeczy, które on ma w swoim sercu, aby stały się rzeczywistością w naszym sercu. Piękny fragment przeczytaliśmy na początku o miłości Bożej do nas i o naszej miłości do Niego. I wiecie, i prawdą w życiu chrześcijanina jest to, że jeśli to gra, jeśli czujemy się kochani przez Niego i mamy poczucie, że On jest dla nas najważniejszy, to wszystko, co jest zapisane w Biblii o nas, się zaczyna dziać. Wszystko, co jest w Słowie Bożym, zaczyna się dziać. Kto z was czyta Słowo Boże? Znaczy, pytam, bo będzie mi to potrzebne do tego, żeby mówić. Wiecie, najważniejsza księga świata, przedstawiająca Boga, przedstawiająca troskę Boga o człowieka, przedstawiająca Boga jako Stworzyciela, jako tego, który zaplanował, jako tego, który ma plan wybawienia, jako tego, który ma plan prowadzenia, jako tego, który ma plan swojej miłości dla każdego z nas. Im dłużej ją czytam, tym bardziej jestem zafascynowany Jezusem. Kiedy się nawracałem ponad 10 lat temu, miałem poczucie, że poznałem Jezusa. Ale dzisiaj, kiedy 10 lat kroczę po ziemi z Jezusem, mam dalej poczucie, że Go cały czas poznaję. Mam poczucie, że to, co Jacek się dzisiaj modlił, że nie nazywasz mnie sługą swoim, ale przyjacielem, że to naprawdę się dzieje w moim życiu. I wiecie, kiedy relacja wchodzi na poziom przyjacielski, to wtedy jest możliwość sobie zaufania. Takiego bezgranicznego. Że bez względu na to, co się dzieje w życiu, bez względu na huragany, na to, co ci ludzie mówią, wiesz, że przyjaciel jest z tobą i on cię nie opuszcza. On powiedział, że owce moje, głosu mojego słuchają i one idą za mną. Dalej mówi o tym, że on jest dobrym pasterzem i on swoje życie kładzie za owce. Ale mówi tam w 10 rozdziale Ewangelii Jana niesamowitą rzecz, że nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Nikt. Wiecie, nie ma takiej istoty na świecie, we wszechświecie, między nami. Żadnego człowieka, żadnego demona, żadnego diabła, żadnego ducha. Kto mógłby cokolwiek zrobić, jeśli jest zakorzeniony w Chrystusie, jeśli jest pojednany z Nim. I to jest absolutna pewność. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na Jezusa. Na to, w jaki sposób przedstawiają Go Ewangelię. Nie jest to możliwe, żebym o wszystkim powiedział, bo zabrakłoby nam czasu. Chociaż apostoł Paweł czasami zdarzało mu się głosić do nocy, do rana. Jezusowi też się bardzo długo zdarzało głosić. Kazania na górze, które mamy, napisane w kilku rozdziałach Słowa Bożego, ono nie trwało tyle, ile my czytamy tę Biblię. On ich uczył tych rzeczy, a podstawowe informacje dotyczące tego, czego on uczył, zostały zapisane przez tego, który tą Ewangelię spisał. I wiecie, i Jezus, zanim zaczął uczyć ludzi o znakach i cudach, zanim zaczął pokazywać, jakie jest powołanie człowieka na ziemi, powiedział im to słynne kazanie na górze. I w tym kazaniu na górze jest niesamowita dawka tego, jakie postawy powinniśmy mieć do Boga i do człowieka. Powiedział taki jeden werset, przytoczę: błogosławieni ci, którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga. Czyste serce gwarantuje ci, że będziesz oglądał z Bogiem. Wiecie, i moglibyśmy tysiące kazań powiedzieć na temat czystego serca. Ale każdy z nas, kto przychodzi ze szczerym sercem do Jezusa, widzi, co ma zrobić, żeby z Nim być. Nie chodzi o to, żeby ktoś ci mówił, co masz porzucać, w jakim grzechu żyjesz, jak jesteś dobry, jak jesteś niedobry. To chodzi o to, żebyś spotkał się z tym, który jest prawdą. A ta prawda ci pozwoli przyjść bliżej do Niego. Ta prawda pozwoli ci przyjść jeszcze bliżej. Zróbcie jeden krok do Jezusa, a On zrobi kilka do was. Wczoraj zobaczyłem w internecie taki fragment jakiegoś słowa. Żeby stać się uczniem Jezusa, najpierw stań się synem Ojca. Najpierw stań się synem Ojca. I wiecie, i to, co widzimy w życiu Jezusa, to niesamowitą relację, jaką miał z Bogiem. Widzimy, jak często się modlił nocami. Widzimy, jak często czekał na wskazówki Ojca. Czasami do ostatniej chwili. Pierwszy cud, jaki się wydarzył w Kanie Galilejskiej. Mama Jezusa, Maria, powiedziała mu: zrób coś. On powiedział: jeszcze nie jest czas. A za chwilę zrobił to, o co prosiła go wcześniej mama. Wiecie, to pokazuje nam, że często Bóg działa w ostatniej chwili. Ale działa w momencie oczekiwania. Działa w momencie, kiedy Go oczekujemy. A możemy oczekiwać kogoś, kiedy mamy świadomość, że ten ktoś jest, że ten ktoś chce coś zrobić, że ten ktoś ma pragnienie czegoś zrobić. Widzimy Jezusa, który chodził w miłosierdziu do ludzi. Widzimy Jezusa, który przebaczał grzechy ludziom. Który mówił do ludzi: idź wolny i więcej już nie grzesz. Stań na swoje nogi, bądź zdrowy. Przebaczam ci twoje grzechy. Widzimy Jezusa, który chodząc po ziemi spotyka trędowatego człowieka, wykluczonego ze społeczeństwa. Trędowaty to ktoś, kto nie mógł być wśród normalnych ludzi wtedy. Jeśli to był mąż, to musiał zostawić swoją żonę i wyjść z obozu, wyjść z miasta, mieszkać poza miastem, wśród ludzi potępionych. Musiał zostawić swoje dzieci. Jeśli miał jakąkolwiek pracę, jakiekolwiek dochody z pracy zarobkowej, to musiał to wszystko porzucić. Wtedy ojcowie pracowali, rodziny traciły jedzenie, traciły zaopatrzenie. Ojciec gwarantuje poczucie bezpieczeństwa w rodzinach. To wszystko było zachwiane. Trędowaty to był ktoś niegodny. On tracił swoją godność człowieka. Tracił godność, jaką Stwórca nadał człowiekowi. I taki trędowaty w pewnym momencie, kiedy słyszy, że jest ktoś taki jak Jezus, nie wiem, co było w jego myślach, ale musiał mieć niesamowite pragnienie spotkania się z Nim. Bo wbrew prawu przyszedł do Jezusa i powiedział: Panie, jeśli możesz, to mnie oczyść. Jeśli chcesz, to mnie oczyść. Jezus powiedział: chcę, bądź oczyszczony. Nie pytał Go, co zrobiłeś. Nie pytał, dlaczego na to zasłużyłeś. Nie interesowało Go to. Powiedział: wracaj do rodziny. Twoje dzieci Cię potrzebują. Powiedział: nieważne jest, co zrobiłeś w przeszłości. Powiedział: bądź wolny i idź wykonywać wolę Ojca, który jest w niebie. Przywracam Ci to, co zaplanował dla Ciebie Bóg. Widzimy Jezusa, który słysząc wiadomość o swoim przyjacielu, o Janie Chrzcicielu, który został ścięty, widzimy Jezusa, który strasznie się zasmucił. Strasznie było mu smutno, przykro, strasznie był zły na tą całą sytuację. Widzimy Jezusa, który naprawdę miał serce do ludzi, który potrafił się zaprzyjaźnić, który cierpiał, jeśli cierpieli jego przyjaciele. Widzimy Jezusa, który usłyszał o tym, że kolejny jego przyjaciel nie żyje. Łazarz. Widzimy Jezusa, który podchodzi do grobu i mówi: odsuńcie ten kamień. Wiecie, ludzie patrzą, bo takie rzeczy się nie wydarzyły wcześniej. Ludzie patrzą na to, co robi Jezus. I mówi do Łazarza: Łazarzu, wyjdź. I widzimy Jezusa, na którego polecenie rzecz się wydarzyła. W tej historii widzimy też, że wcześniej, kilka dni, przybyto do Jezusa i powiedziano mu o Łazarzu. A Jezus się nie śpieszył. Nie śpieszył się, bo miał pokój w sercu. Wiedział, że będzie i tak robił to, co Ojciec mu powie w danej chwili. I dopiero w odpowiednim momencie rozkazał, aby duch Łazarza wrócił do ciała Łazarza i Łazarz na nowo mógł służyć Bogu. Widzimy Jezusa, który otwierał oczy ludziom. Widzimy Jezusa, który otwierał uszy ludziom. Po to, żeby mogli oglądać Bożą chwałę w Jego dziełach. Po to, aby mogli słyszeć Jego głos. Widzimy Jezusa, który karmi głodnych ludzi. Widzimy Jezusa, który ma cierpliwość do swoich uczniów, mimo że ich gani. Mówi: tyle czasu jestem z wami, a jeszcze wiary nie macie. Gdzie wasza wiara? Ale nie odrzuca ich, tylko uczy ich dalej. Widzimy Jezusa, który kocha ludzi. Widzimy Jezusa, który chodzi z ludźmi. Widzimy Jezusa, który siada przy studni z Samarytanką. Według prawa taka relacja na dłuższą metę nie mogła mieć miejsca. Żydzi i Samarytanie nie żyli ze sobą w przyjaźni, lekko mówiąc. Ale widzimy też, że w tym momencie dzieje się coś fantastycznego. Jezus siada z nią. Wcześniej wysyłając swoich uczniów, którzy już wiedzą, jakie jest ich powołanie i do czego on ich szkoli. I wysyła ich do Samarii, do miasta, po jedzenie. A w tym czasie, kiedy oni poszli nakupić żywności, Jezus rozmawia z tą zwykłą dziewczyną, o której otrzymuje słowo wiedzy od Ojca i wszystko o niej wie. I mówi do niej: jeśli zapragniesz tej wody, którą ja mam, już nigdy pragnąć nie będziesz. Wiecie, i te słowa niosą za sobą potężną moc. Nie będziesz pragnęła żyć w grzechu. Ona miała kilku mężów, kilku chłopów. I kiedy to słowo wybrzmiało w jej sercu, ona poleciała do miasta i powiedziała: chodźcie, poznałam tego, który jest Mesjaszem, który wszystko o mnie wie. I wcześniej uczniowie poszli i nikogo ze sobą do Jezusa nie przyprowadzili. Ci namaszczeni, wybrani. Ci, którzy już widzieli różne znaki i cuda. Nic się nie wydarzyło z takiego ludzkiego punktu widzenia Bożego. A ona, która spotkała się z Nim, po godzinie rozmowy zewangelizowała całą wioskę. Wiecie, Bóg wybiera nas i chce, żeby wydarzyły się jakieś rzeczy w naszym życiu. Jakieś Jego czyny, które On zaplanował. On zbawia nas od grzechu, zbawia nas od chorób, zbawia nas od winy, ale zbawia nas też do czegoś. W liście do Efezjan jest napisane, że jesteśmy Jego łaską zbawieni, że to jest Boży dar dla nas, dla ludzi. Ale jesteśmy powołani też do czynienia dobrych uczynków, które już wcześniej zostały zaplanowane dla nas tu. Wiecie, 2017 rok dzisiaj mamy i wszystko jest zaplanowane dla każdego z nas. Absolutnie dokładnie, tak jak w życiu Jezusa. Dlatego, bo Jezus powiedział: naśladujcie mnie. I to wszystko jest zaplanowane z góry. Jest tylko jeden powód, że te rzeczy się nie dzieją. Zbyt mała relacja z Nim. Są rzeczy, które nas odciągają. Patrzymy na rzeczy, które nie przynoszą tego, co On chce, aby to przyniosło. Kiedy Jezus wysyłał swoich uczniów, aby głosili Ewangelię, powiedział: idźcie i głoście Ewangelię. Ale nie kończy na tym. Mówi: i uczcie ich przestrzegać wszystkiego, czego was nauczyłem. I kiedy przyglądamy się na życie Jezusa i na życie uczniów, to głównie widzimy, że on nie uczył ich przestrzegania praw, przestrzegania zasad, taktownego zachowania się, tylko uczył ich przede wszystkim chodzenia w wierze i w zaufaniu do Ojca. W wierze i zaufaniu do Ojca. I kiedy o tym myślimy w ten sposób, to rozumiemy, że prawda, która ma nas wyzwalać do tego, żebyśmy bardziej ufali, żebyśmy bardziej pragnęli, żebyśmy bardziej chcieli, żebyśmy mieli bardziej poczucie zaufania, że ten, który jest wszechmogący, współpracując z nami, wszystko może się wydarzyć przez nasze życie. Apostoł Paweł, jak głosi do Koryntian, do tych grzesznych ludzi, wiecie, mamy Korynt takie wyobrażenie jako grzeszny kościół, bo on tam ich ostro napomina. Ale jest to kościół, w którym się manifestowały wszystkie dary Ducha Świętego. Kościół, który odegrał ogromną rolę w tamtej części regionu. I on mówi, mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Dlatego głosimy miłość Chrystusa. Wiecie, jako ludzie jesteśmy krusi i to musimy zaakceptować, że te nasze ciała, w których dzisiaj chodzimy po ziemi, że Bóg, umieszczając ten skarb, swoje życie w nas, wybrał te kruche naczynia. Ale ten skarb tam jest. I kiedy poddajemy się Jezusowi, kiedy podejmujemy decyzję, że rezygnujemy z tego, co my byśmy teraz chcieli, zapieramy się siebie na rzecz tego, co Bóg chce, a każdy z nas, jeśli jest narodzony na nowo, w swoim sumieniu, w swoim duchu odczuwa, co chce Bóg. Kiedy rezygnujemy z tego, dzieją się Boże rzeczy, dzieje się Boże życie. Ludzie są uwalniani, ludzie są wyswobadzani, ludzie są uzdrawiani, ludzie są zachęcani, ludzie są inspirowani, ludzie są podnoszeni. Ludzie czują się kochani. Ludzie czują się, że coś mogą wnieść do życia swojego, do życia innych. To się dzieje dlatego, że Jezus żyje w nas. Że ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. Wiecie, ja dzisiaj rano wstałem i wybrałem życie z Jezusem. Moje chrześcijaństwo polega na tym, że każdego dnia i często w różnych godzinach tego dnia podejmuję decyzję, że wybieram Ciebie, Panie. Im bardziej dzisiaj służę Bogu, tym częściej każdego dnia podejmuję decyzję, że nie odpuszczę. Wiem, że większość z Was już wie, o czym mówię. Nie poddam się. Nie posłucham diabła, ani nie posłucham człowieka. Wiecie dlaczego? Bo jeśli Bóg do mnie coś powiedział, to On ma moc to dokończyć i wykonać. Często nie wiem, jak się zakończy dana sytuacja i w jaki sposób, ale wiem jedną rzecz, że Bóg jest stale nagradzającym. Nie chodzi o mnie. On przeze mnie może nagradzać innych. Przy okazji będą mi się przytrafiały różne fajne rzeczy w życiu. Przytrafiają się każdego dnia. Ale skoro jestem nosicielem życia, to moim zadaniem jest nie pytanie, Panie, co chcesz dzisiaj dla mnie uczynić? Bo to jest pytanie dla ludzi, którzy przychodzą do Jezusa. Ale ci, którzy idą za Jezusem, pytanie powinno się zmienić. Panie, co chcesz dzisiaj przeze mnie uczynić? Dla tych, którzy Ciebie jeszcze nie znają. I kiedy tak się rzeczy mają, to widzimy, że o, kurczę, ten naprawdę chce, żeby coś się działo. I Ojciec reaguje. I Ojciec reaguje. Wiecie, to zdanie, które powiedziałem w początkowej części, żeby stać się uczniem, stać się najpierw synem, to ma bardzo wielki oddźwięk w naszym duchowym życiu. Wiecie, bo Biblia mówi, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. A jak często czuliście się potępieni w swoim chrześcijańskim życiu? Jak często czuliście się niegodni? Ja to przerabiałem bardzo często. I często do mnie zły duch przychodzi i próbuje coś mi wklepać. Że jestem niegodny, że coś się nie wydarzy, że na to nie zasługuję, że tego nie może być. Ale to jest kłamstwo. Wiecie dlaczego? Przypowieść o synu marnotrawnym pokazuje serce ojca. Jeden z synów prosi ojca o to, aby ojciec dał mu całą część jego majątku, która mu się należała po śmierci ojca. Wiecie, to nie jest w naszych wyobrażeniach, jeśli nie znamy tła historycznego, to jest sytuacja naprawdę abstrakcyjna w tamtym momencie historii. Nie było możliwe, żeby ojciec, który jeszcze nie umarł, przekazał majątek synowi. Ale Boże serce jest inne. To, o co prosicie, otrzymacie. I syn dostaje majątek. Prawdopodobnie myśli, że teraz już spełni wszystkie swoje marzenia w życiu. Ale oddziela się w tym momencie od ojca. I zaczyna spełniać swoje marzenia w życiu. I te wszystkie jego marzenia, z jego punktu widzenia fajne, dodają mu dużo emocji, dużo fajnego poczucia wartości. Ma kasę, ma hajs, może robić co chce. Ma pewnie dużo przyjaciół, dużo ludzi. Jest miły dla wszystkich, wszyscy są dla niego mili. Wiecie, jest fajnie. Ale w pewnym momencie historia mówi, że on się zastanawia, czy nie zjeść z koryta zwierząt, które on karmi. Karmi, bo już nie ma tych pieniędzy, musi gdzieś pracować. I w tym momencie do jego myśli przychodzi myśl. I to jest coś, co przychodzi do serca każdego chrześcijanina, któremu zdarzy się być nieposłusznym Bogu, zgrzeszyć. Że jest Bóg, który wybacza. Że jest Bóg, który jest dobry. Ale wiecie, on w tamtym momencie nie myślał o ojcu, jakiego znał, kiedy wychodził z domu, który dał mu wszystko, co się należało. On już myślał w inny sposób, skażony grzechem. Może ten ojciec mnie przyjmie i pozwoli być mi sługą, pracownikiem. I wraca taki skruszony na chatę. Potępiony, niegodny, nie wraca do ojca, jakiego znał. Znaczy inaczej, wraca do ojca, jakiego znał, ale już ma sfałszowany obraz ojca. A widzimy, że historia pokazuje, że ojciec wyczekuje tego syna. Syn leży na dnie, a ojciec stoi w oknie i wypatruje, kiedy syn wróci, bo ma wiarę. Wiecie, Bóg nigdy nie przestał mieć wiary w żadnego z nas. Ojciec wyczekuje syna. I co się dzieje, kiedy ojciec widzi syna? Tam jest dosłownie napisane, że ojciec wybiega do niego. I się spotykają ojciec i syn. Ojciec i syn spotykają się i mówi do niego tak. Wszystko, co było twoje, dalej jest twoje. Daje mu pierścień, ubiera go w sandały, daje mu szaty. Mówi do swoich sług, przygotujcie ucztę. Tydzień czasu balowali. Bo ojciec się cieszył, że syn powrócił. Nie mówi mu nic. Nie pyta go nawet, co się wydarzyło złego w twoim życiu. Dlaczego to zrobiłeś? Nie wypomina mu nic. Bo taki jest ojciec. Ojciec chce, żeby syn i córka wrócili do niego. Bo wie ojciec, że tu jest poczucie bezpieczeństwa. Że tu jest autorytet, moc, miłość. Że tutaj jest wszystko, co jest zaplanowane dla nas. Z ojcem. Jezus chodząc po ziemi powiedział, ja i ojciec jesteśmy jedno. I mówi w ostatnim swoim kazaniu do uczniów, że beze mnie nic nie możecie uczynić. Że beze mnie nic nie możecie uczynić. Po ostatniej wieczerzy, kiedy okazuje się, na jaw wychodzi, że Judasz będzie zdrajcą, kiedy Jezus pokazuje stosunek swój do nich, kiedy myje im stopy, bierze ręcznik, klęka przed nimi i czyści im stopy. Po ostatniej wieczerzy zabiera ich do ogrodu Getsemane, wcześniej mówiąc im, niechaj się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Ja muszę odejść, przygotować wam tam mieszkania, tam zrobić dla was wszystkich mieszkania, bo będzie was dużo. To muszę tam zrobić miejsce, ale wy się nie bójcie, bo ja już tam będę czekał. I nie zostawię was samych, ale przyślę do was Ducha Świętego, który będzie mówił do was w moim imieniu, który jest taki sam jak ja i taki sam jak ojciec. Ja go tu przyślę, żeby był z wami, a ja pójdę tam, bo ja muszę być i tu, i tam, abyśmy razem byli cały czas. I zabiera ich do ogrodu Getsemane i mówi im w 15 rozdziale Ewangelii Jana o krzewie winnym. I jeśli macie Biblię, chciałbym, żebyśmy otworzyli tą Biblię. Teraz jest tak, że większość z nas ma różne przekłady, ale to nie szkodzi. Od samego początku. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, mówi Jezus, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Ale wy już jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic nie może uczynić. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Tutaj się zatrzymam. Jest 8 wersetów początkowych z tego 15 rozdziału. Tuż przed samym odejściem Pana Jezusa, tuż przed samym rozstaniem się Jezusa z uczniami, On mówi do nich taką rzecz, że przez to będzie uwielbiony Ojciec mój, który jest w niebie, jeśli obfity owoc wydacie. Wcześniej używa tego słowa obfity 3 razy. I 3 razy mówi, trwajcie we mnie. Kto trwa we mnie, ten tak zrobi. Temu się te rzeczy objawią. A w 16 wersecie tego rozdziału Jezus mówi, to nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Spójrzcie w ten tekst. To nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście poprosili Ojca w imieniu moim, dał wam. I wiemy, że później w 16 rozdziale Jezus mówi ten sam werset, abyście to, o co prosili, żeby Ojciec wam dał, aby radość wasza była pełna. Wiecie, ja się nauczyłem jednej rzeczy już w chrześcijaństwie. Że moja radość jest pełna wtedy, kiedy dzieją się te rzeczy, które zaplanował Ojciec. Że wtedy w moim sercu jest ta radość. Wow, niesamowite spotkanie z Bogiem. Bo kiedy dzieją się rzeczy, które zaplanował Ojciec, się nie dzieją rzeczy, które ja sam z siebie mogę uczynić. Rzeczy, które zaplanował Ojciec, wykraczają poza moje granice, poza moje zrozumienie, poza mój intelekt, poza moją moc, poza moje objawienie, poza moje powołanie. To są rzeczy, które pochodzą prosto z nieba, przeznaczone dla ludzi. Kiedy Jezus uczy tych swoich uczniów o tej gałązce, którą oni są, jest w ogrodzie, w którym są winogrona. I pokazuje im na winogronach, o co chodzi. On mówi, on jest krzewem, w którym są soki życia. A wy jesteście gałązkami, do których te soki mają się przedostawać. Aby owoce, które urosną na tych gałązkach, były piękne i oddawały chwałę Ojcu. I oddawały chwałę Ojcu. I to Ojciec mój jest tym, który troszczy się o tą gałązkę. Wiecie, widzimy niesamowitą rzecz. Widzimy, że jesteśmy powołani do potężnego owocu. Że my jako ludzie jesteśmy powołani do potężnego owocu. Ale Jezus mówi, nie musicie tego robić sami. To się uczyni dzięki temu, że ten, który jest potężny, ten, który stworzył dla was te potężne owoce, poprzez trwanie w Jego Synu te rzeczy się wydarzą. Bo od Niego będzie pochodziła moc. Od Niego będzie pochodziło źródło tego wszystkiego. Nie próbujcie tego sami robić, bo się zawiedziecie, bo będzie ciężko i się nie uda. Ale przyjdźcie do mnie. Trwajcie we mnie. Zostawcie wszystko, co jest do zostawienia, aby być blisko. Aby nie myśleć o tym, co się dzieje na zewnątrz. i przez to będzie uwielbiony Ojciec. Wiecie, i Ojciec swojej miłości robi jedną rzecz, że nie zaprzestaje interweniować w życie ludzi, którzy nie wykonują Jego woli. On tak bardzo nas kocha i tak bardzo ma świadomość tego, do czego jesteśmy powołani, że w swojej miłości nie przestaje interweniować, abyśmy te rzeczy zaczęli wykonywać, które są zaplanowane. Na początku tego 15 rozdziału jest napisane, że każdą latorość, drugi werset, która we mnie nie wydaje owocu, w polskich przykładach mamy napisane odcina, ale to jest nieprawdziwe słowo, źle przetłumaczone, bo to słowo podnosi, oznacza podnosi, airo. I chodzi o gałązkę, która żyje w grzechu, żyje w brudzie. Chodzi o gałązkę, która leży w kałuży, w kurzu, w błocie. I Bóg Ojciec nie chce, żeby ona tam leżała. I musi w jakiś sposób zainterweniować. Wiecie, często kiedy jesteśmy niemowlakami w duchowym życiu lub małymi dziećmi, nie rozumiemy duchowego życia, to normalnie Ojciec podnosi taką gałązkę z ziemi, oczyszcza i bierze ją na palik lub na takie czasami pręty i wiesza, żeby ta gałązka mogła sunąć w swoją stronę i wydawać owoce. Ojciec ją bierze, podnosi i oczyszcza. Ale wiecie, często są gałązki uparte. Nie chcą słuchać Ojca, nie chcą gdzieś tam iść w planie Ojca i spadają znowu w ten grzech i w ten brud. I się brudzą. I w pewnym momencie życia nadchodzi inna interwencja Ojca. Ojciec upomina. Mówi, synu, źle robisz. Wchodzisz na czerwone światło, może cię potrącić samochód. Nie rób tego. I to się dzieje przez wewnętrzny głos. Wtedy, kiedy czytasz Słowo Boże, konfrontujesz się, kurczę, no nie dzieją się takie rzeczy, jakie się powinny dziać. I to są dobre myśli. Tylko nie dopuszczaj w tych myślach oskarżyciela. Panie, co robię nie tak? Objaw mi prawdę. Może nie potrafię, może nie rozumiem. Przyślij do mnie kogoś, kto może mi pomóc. Chcę się naprawdę nauczyć. Od kogo się mogę uczyć? W liście do Hebrajczyków mamy napisane, że Bóg karci swojego syna, a nawet i chłoszcze, tam jest napisane użyte słowo chłosta. Wiecie, i to nam się kłóci z tym, co mamy w przypowieści o synu marnotrawnym, o tej miłości Ojca. Ale jeśli zrozumiemy Bożą miłość, że jesteśmy powołani dla Niego, że jesteśmy Jego sprawiedliwością, że to jesteśmy Jego dziełem, to wtedy nasze myślenie zaczyna się zmieniać. Wtedy przestajemy chcieć robić rzeczy, które robiliśmy do tej pory, bo wiemy, że te rzeczy nas mogą zaprowadzić nie w to miejsce, do którego chcielibyśmy dojść. Ale Bóg w swojej miłości musi interweniować, musi zrobić wszystko, aby dotrzeć tam, gdzie Jezus teraz jest i przygotowuje miejsce. I On będzie działał przez różne okoliczności, aby każde dziecko sprowadzić na dobre miejsce, na dobry tor. Bóg zawsze będzie mówił, zacznij mi służyć, bo to jest dobre dla Ciebie, bo ja w tym będę. Wtedy inni ludzie będą mówili, wow, prawdziwie Jezus jest życiem. Prawdziwie Jezus żyje, ja chcę do Niego iść. Ja potrzebuję Jego przebaczenia. Wtedy prawdziwie będą się działy te rzeczy, które się działy w Biblii za czasów Jezusa, gdzie całe wioski wychodziły, aby On ich uzdrowił. Wtedy prawdziwie będą się działy te rzeczy, bo one się działy w życiu Piotra, który przechodził przez jedno z miast i ludzie wykładali na ulicę chorych. Aby to życie, które było rozpoznawalne przez innych ludzi w Piotrze, życie Jezusa, aby mogło dotknąć tych ludzi, którzy o Jezusie słyszeli. Nasze chrześcijańskie życie to podejmowanie decyzji. Każdego ranka wstaję, jak się modlę, słucham Ducha Świętego. Po co dzisiaj jestem? Wczorajszy dzień zamknąłem. Położyłem się spać, przespałem się. Często proszę Ducha Świętego, żeby do mnie mówił też w nocy, bo wiem, że moje ciało potrzebuje odpoczynku. Moja dusza potrzebuje się zresetować, ale mój duch jest głodny Boga. Nieustannie. Ja tego nie czuję swoim sercem. Ja tego nie czuję swoim ciałem. Ja tego nie czuję swoim umysłem. Ja to wiem, bo o tym powiedziało Słowo Boże. Jako ludzie wiary mamy opierać nasze życie nie na tym, co widzieliśmy do tej pory, nie na tym, co się wydarzyło do wczoraj, ale na tym, co mówi Słowo Boże. A Słowo Boże mówi, że jesteśmy przeznaczeni do tego, abyśmy szli i wydawali owoc. Wiecie, to jest czas teraźniejszy, który się dokonuje cały czas. Abyśmy cały czas byli w wędrówce, abyśmy się nie zatrzymywali. Bo sytuacja staje się prosta w myśleniu, kiedy wiemy, że się zatrzymamy. Piotr, kiedy wyszedł z łodzi, kiedy chodził po wodzie i się nagle zatrzymał, zaczął tonąć. Dlaczego? Bo się zatrzymał. Nie doszedł do Jezusa. Zaczął tonąć, bo fale wody, która kołysała się wokół niego, stała się ważniejsza niż Jezus, do którego on szedł. I często w naszym życiu jest tak, że zwracamy uwagę na rzeczy, które absolutnie nie są nam potrzebne. Nie będę mówił o tych rzeczach, bo my wiemy, co nas zatrzymuje. Ale wierzę też w to, że jako Boże dzieci nie raz, nie dwa, nie trzy doświadczyliśmy Bożej łaski poprzez to, że mieliśmy spotkanie z Nim. I kiedy Jezus powiedział do swoich uczniów: ja wam daję pokój, i tchnął na nich życie pełne pokoju, to są momenty, w których to jest ta prawda, w których człowiek ma przeświadczenie: oto jestem. Oto jestem, Panie, poślij mnie. Oto jestem skłonny wybaczyć każdemu to zło, które uczynił dla mnie. Oto jestem w stanie podjąć decyzję, że będę odważny i będę modlił się o osobę chorą na raka, mimo że do tej pory nic się nie wydarzyło. Oto jestem i podejmuję decyzję, że będę odważny i będę głosił Ewangelię, aby ludzie nie poszli do piekła, tylko żeby poszli do nieba, bo wiem, że nie mam polegać na sobie, ale Duch Święty będzie wkładał w moje usta słowa z nieba, które będą przekonywały świat o grzechu i o sprawiedliwości. Nie jest ważne, co osiągniemy tutaj, jako ludzie na ziemi. Jan Kulczyk niedawno zmarł. Kto zna kolesia? Najbogatszy Polak. Kupę hajsu zostawił i problemów swoim dzieciom. Nie wiem, czy miał żonę, ale pewnie miał i pewnie może nie jedną, chociaż nie wiem. Ale nawet złotówki, którą zarobił tutaj na świecie, nawet jednej złotówki nie zabrał ze sobą do nieba, wiecie? Ani jednej. Nic z tego, co tutaj zrobił. I za rok, dwa, trzy nikt nie będzie o nim pamiętał. A o Jezusie wszyscy pamiętają. U jednych to wzbudza zachwyt, u innych potępienie i złość, ale oni pamiętają. I ten Jezus powiedział: naśladujcie mnie. Wiecie, są dwa rodzaje owoców. To nie jest tak, że tylko nasze uczynki są ważne. Są rodzaje owoców zewnętrzne, to jest nasz charakter, i uczynki. I to nie jest tak, że słuchaj, dzisiaj rano będę rozważał Biblię, żeby Bóg popracował nad moim charakterem. To się tak nie dzieje. W posłuszeństwie Jezusowi dzieje się zmiana. Kiedy rezygnujesz z siebie, to jest szlifowany twój charakter. Wybierasz to, co jest dobre, wybierasz Jezusa. Wybierasz chodzenie z Nim. Rezygnujesz z siebie, rezygnujesz z pychy, rezygnujesz z jakiejś naiwności, że coś możesz sam osiągnąć, że sam zrozumieć. Po prostu rezygnujesz i podążasz za Nim. I On wtedy wykonuje pracę nad twoim charakterem, bo kiedy idziesz za Nim, ludzie są przeciwko tobie, których kochasz często, do których poświęcasz swoje życie. I wtedy jest konflikt, bo żelazo szlifuje się żelazem, a charakter człowieka szlifuje drugi człowiek. Ale ty masz mieć jedną rzecz, zadanie w swoim sercu, które masz wykonywać, zapierając się siebie. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dlatego w kazaniu na górze Jezus mówi też o przebaczeniu, o osądzaniu, nieosądzaniu. Aby to wszystko nam nie mogło przeszkodzić w tym, do czego jesteśmy powołani jako ludzie. Jezus jest wybawicielem. I to jest absolutna prawda. Przyszedł wybawić ludzkość. Przyszedł wybawić ciebie i mnie. Ale w naszym chrześcijańskim życiu nie będzie działał tylko jako wybawiciel, bo jest i Panem. Jedną z rzeczy, która musi wybrzmieć w Kościele, to zdać sobie sprawę, że Jezus jest wybawicielem wtedy, kiedy jest Panem. On nie jest wybawicielem wtedy, kiedy nie chcemy Mu służyć. To nie jest Święty Mikołaj. To nie jest jakiś tam Bóg zwykły, do którego ludzie się modlą i mają te rzeczy. Gdzie zna przypadek, o którym mój pastor opowiada, że był pewien chłopak, który miał problemy umysłowe i chciał zdać prawo jazdy. I nie mógł sobie z tym poradzić, bo miał problemy z jakąś tam koncentracją. I poszedł po pomoc do bioenergoterapeuty. I ten go ustawił psychicznie na dzień egzaminu. Chłopak poszedł na egzamin i zdał prawo jazdy. Ale kiedy siadł pierwszy raz do samochodu, nie wysiadł już z tego samochodu. Miał wypadek samochodowy i zginął. Czynienie Bożej woli to jest czynienie tego dokładnie, co chce Bóg Ojciec, który stworzył świat. Jedyny prawdziwy Bóg. Jedyny, który zaplanował Twoje i moje życie na swoją chwałę dla siebie. On stworzył nas dla siebie. Jesteśmy powołani dla Niego. Tak jak mamy się cieszyć i podziwiać gwiazdy na niebie, u nas na Mazurach, jeziora, drzewa, lasy i oddawać Bogu chwałę za to. Tak inni, którzy widzą chrześcijan na świecie, powinni tak podziwiać Boga za to, że oni są na świecie, tak jak te drzewa, lasy i drzewa. Powiedział, nie chowajcie tej lampy, którą jesteście. Nie próbujcie tego skrywać. Stańcie w wierze. Stańcie się odważni. Głoście, nie przejmujcie się niczym. A ja będę z wami, powiedział. Oni będą przeciwko wam, tak jak i byli przeciwko mnie, ale będą was słuchać, tak jak słuchali mnie. I to jest coś, co do czego Bóg mnie zachęca w ostatnich dniach, miesiącach. To jest coś, co Bóg wkłada w moje serce. Wiecie, kiedy sobie wyobrażam Kościół pierwszych czasów, oni spotykali się po domach. No to były mniej więcej tak duże domy, jak wasza sala tutaj. Tam mogło być kilkadziesiąt osób w takich domach, 60, 70, czasami po 100, po 200 osób. Wiecie, oni się spotykali, tam jest napisane jednomyślnie, że mieli posiłki razem, modlili się razem, że mieli wszystko wspólne, ale wiecie, co było ich celem? Oni mieli jeden cel. Dotrzeć z Ewangelią, powiedzieć ludziom, Jezus żyje. On zmartwychwstał. Ten, którego powiesili, zmartwychwstał i żyje i jest taki sam, jaki był. Oni nie myśleli teologicznie, słuchajcie, jak ja mam powiedzieć Ewangelię. Nie mieli rozważań teologicznych, pomocy naukowych. Oni powiedzieli to, co powiedziała Maria Magdalena. To, co Jezus jej powiedział. Idź i powiedz im, że ja żyję. I to jest proste, kiedy w prosty sposób o tym myślimy. Jezus żyje. On jest. Zapłacił cenę. Możesz przejść z królestwa śmierci, możesz przejść z drogi do piekła, którą zmierzasz, na drogę życia, którą On dla ciebie zaplanował i po ciebie przyszedł. On przyszedł po mnie, wyrwał mnie stamtąd, bo posłuchałem Jego głosu i będę Go słuchał. Ale też możesz Ty posłuchać. Możesz wyjść z tego życia, w którym żyjesz i zacząć słuchać Jego. I będzie konflikt w Twoim życiu. Bo jedno z drugim się będzie kłóciło. Bo to, w czym tkwiłeś, znasz. Cię będzie cały czas ciągnęło, bo tam jest bezpiecznie, umiesz się poruszać. Ale tu, gdzie wychodzisz na wody, tu, gdzie nie masz gruntu, tu, gdzie nie rozumiesz często pewnych rzeczy, będziesz musiał ufać mi. Będziesz musiał oczekiwać głosu. Będziesz musiał oczekiwać mojej mocy, mojej pomocy, ale będziesz oglądał moje dzieło, moje znaki i cuda, moje wybawienie. Będziesz widział, jak tysiące ludzi są wybawiani, jak tysiące ludzi są podnoszeni, jak ludzie wstają z łóżek, kiedy już lekarze mówią, że nie masz szans. Z Robertem rozmawiałem dzisiaj. Opowiadał mi wasze świadectwo uzdrowionej kobiety na raka. Mężczyzny, przepraszam. A ja byłem, pomyliło mi się, bo ja byłem teraz w czwartek albo w piątek tutaj u was w Giżycku. Poprosiła nas pewna rodzina, żebyśmy przyszli i się modlili też o osobę, która jest w czwartej fazie tej ostatniej raka. I się modliliśmy. I się pytam potem mojego pastora Leszka, czy on widział kiedyś z tych uzdrowień, które się dokonały, z nowotworów, czy widział kiedyś natychmiastowe uzdrowienie? On powiedział, że jeszcze nie widział. A ja wiem, że to jest możliwe. Ja wiem, że to jest możliwe. Ja wiem, że to jest możliwe. Że Bóg chce podnosić ludzi natychmiast, aby oni natychmiast kosztowali Jego życia. I chcę was do tego zachęcić. Abyście oczekiwali tego planu, który jest dla naszego życia w niebie i poprzez Jezusa. poprzez obecność Ducha Świętego na ziemi się może zrealizować w naszym życiu. Jest więcej niż to, co znamy. Jest więcej niż to, co sobie wyobrażamy. Jest więcej dla Kościoła niż to, czym Kościół dzisiaj obecnie jest. Przyjęliśmy ducha odwagi. Wiecie, to nie jest tak, że ten Duch Święty będzie sam działał i się narzucał. To my jako ludzie jesteśmy powołani do tego, aby podejmować decyzje. Czy chcemy dalej iść? Czy wrócimy do domu i będziemy rozmyślali nad słowem, które słyszymy? Czy będziemy rozmyślali nad słowem, które mówi księga, którą czytamy? Pierwsze przykazanie. Wiecie, to jest bardzo ważna rzecz. Kochaj Pana Boga z całego swojego serca, z całej swojej myśli, ze wszystkich swoich sił. To słowo myśli oznacza wyobrażaj Go sobie. Kochaj Go, to znaczy poświęć Mu swoje życie. A wyobrażaj sobie, to zacznij sobie wyobrażać, co by się działo w Twoim życiu, gdybyś był taki jak Jezus dzisiaj już. Jakby to było? Zacznij marzyć. Jakby to było, jak będziesz podchodził do ludzi chorych i oni będą wstawali z wózków i będą oddawali chwałę Bogu. Zacznij sobie wyobrażać, że jesteś wśród tłumów i głosisz Ewangelię i się ludzie nawracają. Zacznij sobie wyobrażać, jak głosisz do ludzi i oni chcą Ciebie zabić, a aniołowie przychodzą i Cię porywają i Ciebie nie ma tam wśród tych, którzy są przeciwni Tobie. Wiecie, o tym mówi Słowo Boże, że Bóg taki jest. Jest absolutnie ponadnaturalny i absolutnie nas kocha. Absolutnie chce nas przenieść z życia doczesnego do życia w Jego Królestwie. Kiedy Jezus zmartwychwstał, 10 dni uczył swoich uczniów o Królestwie Bożym. A potem został porwany do nieba. Uczniowie stali i patrzyli. I nie wiedzieli, nie kumali tego, co się dzieje. Kompletnie nie kumali i nie rozumieli tego. Aniołowie się pojawili i mówi, czemu wy się dopatrzycie? Tak samo jak on tam został porwany, tak samo i przyjdzie. Ale nie rozumiejąc tego, co się dzieje, poszli do swojej sali modlitewnej i tam się modlili. I oczekiwali tego, co on powiedział. Idźcie i oczekujcie obietnicy Ojca, aż stąpi na was moc z wysokości, a wtedy dopiero będziecie moimi świadkami. Przypomniał im to, co mówił w ogrodzie Getsemane, że nic beze mnie nie możecie uczynić, że ja idę tam, ale przyjdzie Pocieszyciel, Duch Prawdy, Duch Święty, którego świat przyjąć nie może. To nie jest dla ludzi, którzy nie chcą służyć Bogu. To jest dla ludzi, którzy chcą Mu służyć całym swoim sercem. Duch Święty ze wszystkimi swoimi darami, ze znakami, z objawieniem, ze słowem wiedzy, słowem mądrości, z darem czynienia cudów, z darem uzdrawiania, z darem mówienia językami, z darem tłumaczenia języków, z darem prorokowania. To wszystko jest i z wieloma innymi umiejętnościami, które On w nas wlewa wraz ze swoim życiem. Jezus umiał wszystko i Ty też tak możesz. Niech Bóg was błogosławi. Będę kończył. Dzisiaj dziękuję, że mogę z wami być. Powiem wam, że jesteście w moim sercu. Odkąd pierwszy raz moje kroki powstały w Kościele Bożym, wcześniej jeszcze jako baptyści, kiedy Sebastian był tam waszym pastorem, wiem, że jesteśmy jedną rodziną. Wiem taką rzecz, że jesteście w Bożym planie. Że Bóg o was nawet nie było jednej sekundy, żeby o was nie myślał i się o was nie troszczył. I przychodzi do waszego życia z większym objawieniem, z większym powodzeniem, z większym rozmnożeniem, bo ziarno, które on sieje poprzez słowa, które głosicie, słucham waszych kazań, poprzez słowa, które słyszycie, poprzez relacje, jakie macie między sobą, to jest ziarno, które jest powołane do zwiększania się owocu. To jest ziarno, które wyda 30-krotny owoc, potem 60-krotny, a na koniec 100-krotny. To nie jest złe ziarno, to jest dobre ziarno tutaj siane. Dlatego wydacie owoc, bo jesteście powołani do wydania obfitego owocu. To, co dzisiaj widzicie, jest początkiem tego, co przed wami jest. Jest drobnym początkiem. To są krople spadającego deszczu na ziemię. Deszczu Bożej łaski, Bożej miłości i Bożej obfitości. Jezus powiedział: ja przyszedłem, aby moje owce miały życie w pełni. Amen.